bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Podlasie, od Wisły po Bug, wita ksiądz Wojciech Hackiewicz. Mamy Wielki Tydzień, Wielką Środę i wieczór, jak zwykle, czarno na białym. Dzisiaj w studiu witam dwie miłe panie. Panią Joannę Nowak, psycholog.
Dobry wieczór.
Panią Agnieszkę Strzeżysz, pedagog.
Dobry wieczór.
Młode panie, ale bardzo utalentowane i bardzo dobre w swoim temacie. A dzisiaj temat rzeczywiście potrzebujący wsparcia tak pedagoga, jak i psychologa. Dzisiaj poruszymy dosyć trudny temat. Wydaje się, że odpowiedni na ten czas zadumy nad śmiercią Jezusa, nad Jego miłością do człowieka, bo temat będzie rozpięty między problemem śmierci a miłości, a raczej jej braku. Chciałbym jakoś poinformować Państwa, że Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży naszej diecezji ruszyło z akcją, którą nazwało Tratwa, jak Tratwa Ratunkowa, i akcja jest jakby rodzajem warsztatów ewangelizacyjno-edukacyjnych, które za cel wzięły sobie edukację, ale także uświadamianie w kwestii problemów psychicznych młodzieży, tego okresu dojrzewania, szczególnie takiego problemu, jakim jest depresja, prowadzący aż do prób samobójczych. Okazuje się bowiem, że nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce narasta problem prób samobójczych, w niektórych przypadkach niestety bardzo skutecznych. Będziemy dzisiaj mówić o tym, czy taka akcja jest potrzebna, czy i jak możemy się w to włączyć i jak wzajemnie się edukować, wzajemnie sobie pomagać, zrozumieć problem w takiej sytuacji, gdyby człowiek się znalazł, jak się zachować i tak dalej. Dzisiaj naszym rozważaniom będzie towarzyszyć szczególna muzyka, bo będą nam śpiewać laureaci i uczestnicy w Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej Hosanna Festival, który jest takim sztandarowym wydarzeniem kulturalnym przygotowywanym pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji. Zresztą już w tym roku będzie to 17. edycja festiwalu. Chciałbym, żeby Państwo posłuchali młodych ludzi, także z naszego regionu, ale nie tylko, którzy pokażą, na ile młodych stać, gdy mają sens życia, gdy mają jakiś cel. Najpierw zaśpiewa nam Monika Kieliszek z Siedlec, Kiedy dusza śpiewa.
Kiedy serce prosi,
za drzwiami pozostał gdzieś uparty hałas
Czarno na białym.
Szczęść Boże, na antenę wraca ksiądz Wojciech Hackiewicz i moi goście, dwie panie, pani Agnieszka, pani Joanna, no i temat depresji i prób samobójczych. Okazuje się bowiem, że nie zawsze dusza młodym śpiewa. Bardzo często w wieku dorastania dusza płacze. Tyle, że i to jest pytanie do moich pań, które tutaj goszczą, ekspertek, ale pytanie do państwa, dlatego od razu podam numer telefonu 25 644 65 55 bądź 509 056 590, jeżeli ktoś ma życzenie wysłać do nas SMS-a 509 056 590 i oczywiście można się z nami komunikować przez gadu-gadu radiowe. I to jest pytanie następujące. Czy zasadne jest, żeby w ogóle wywoływać temat, nie mówiąc już o robieniu takiej akcji, bo mówiąc o akcji tratwa, myślę tutaj o rodzaju warsztatów, z którymi jedziemy do szkół, spotykamy się z młodymi. Czy problem psychicznych, czy kwestia psychicznych problemów młodzieży jest rzeczywiście ważna, czy jest wystarczająco doniosła, żeby ją poruszać? Czy można by było ją skwitować typowym, na przykład dla rodziców, stwierdzeniem: my to mamy problemy. Jakie młodzi mogą mieć problemy dzisiaj? Z czego się ich te problemy biorą? Wszystko mają. Standard życia nieporównywany z naszymi rodzicami poprzednich pokoleń. A mimo to coraz częściej mamy młodych, smutnych ludzi, przynajmniej mi się tak wydaje. Głęboko smutnych, tak smutnych i tak przeżywających i nieumiejących radzić sobie ze swoimi problemami, że pcha ich to do prób samobójczych, którym to próbom chcemy przez tę naszą skromną akcję jakoś zapobiegać.
No problemy to nie unikajmy. Na
mówi
pewno
pani
są,
Joanna.
Na pewno są problemy u młodzieży. I to myślę, że bardziej też poważniejsze też dlatego, że umiejętności radzenia są po prostu dużo takie słabsze. I młody człowiek ma przede wszystkim taki dużo skromniejszy asortyment radzenia sobie z problemami, dużo mniej możliwości. Też jest tak, myślę, że dorosłym osobom często młodzi ludzie nie ufają i nie proszą o pomoc. To jest też, myślę, tego problemem. Jeszcze dodatkowo, jeżeli chodzi o okres dorastania, to dochodzi coś takiego jak w ogóle takie słabsze jakby możliwości psychiczne w tym czasie młodego człowieka, mniejsza odporność właśnie na takie sytuacje stresowe. Także problem na pewno jest i to też pokazują właśnie liczne w ostatnim czasie samobójstwa wśród młodzieży.
No właśnie, ja tutaj mam statystyki, to może tych, którzy są nieprzekonani, to przekonają same statystyki. Więc Światowa Organizacja Zdrowia od jakiegoś czasu zajęła się problemem zapobiegania samobójstw wśród nastolatków i ten program nazywa się SUPRE. Zrobiono także badania. No i ja tutaj mam pewne statystyki. To są statystyki robione przez właśnie Światową Organizację Zdrowia. Podam tylko niektóre dane z 1995, bo to będzie tak dla porównania. Badania wykazują, że wskaźniki samobójstw w wielu krajach od początku lat 90. wzrastają, a w niektórych przybierają niepokojące rozmiary epidemii. Ale żeby nie mówić o innych, to powiemy sobie o Polsce. Więc w 95. roku, proszę państwa, młodzież w wieku 19, od 10 do 19 lat, to wśród tego jakby przedziału wiekowego miało miejsce aż 343 samobójstwa w ciągu 95 roku, ale mamy już rok 2000 i w Polsce zanotowano 4947 samobójstw, w tym 407 w wieku 14-20 lat. Natomiast w 2001 roku zarejestrowano 4971 samobójstw, czyli mamy tendencję tragiczną rosnącą. Tendencję rosnącą. W tym 404 w wieku 14-20 lat, a jeszcze w 95 podają tutaj w Polsce 63 samobójstwa w wieku 10-14 lat, czyli dzieci ze szkół podstawowych, nawet takie. Zresztą myślę, że jeżeli żyjemy trochę regionem, to myślę, że nie jeden z nas słyszał o takich próbach, także tragicznie zakończonych w naszym regionie. Słyszy się takie...
Tak, dokładnie. Więc jeszcze nawet te statystyki, które ksiądz przed chwilą podał, to już same te liczby wskazują na to, że problem jest to nawet duży, więc jak najbardziej jest adekwatne, żeby te tematy poruszać na bieżąco. Tematy są aktualne cały czas, problemy młodzieży są bardzo duże na tle różnych. Pewnie tam w dalszej części programu będziemy to poruszać konkretnie, przykłady, dlaczego młodzież sięga do takich prób samobójczych, ale nawet właśnie na podstawie tych statystyk jak najbardziej problem jest godny polecenia, godny poruszania.
Trzeba mówić, trzeba edukować. Jeżeli chodzi o problem samobójstw, to tym problemem zajmują się od niepamiętnych czasów filozofowie, lekarze, socjologowie, artyści, teologowie. Takie słynne stwierdzenia Alberta Camus, który w swoim micie Syzyfa uznał je za jedyny poważny problem filozoficzny. No może nie jest to jedyny poważny problem, ale poważny problem rzeczywiście jest. Mamy Wielki Tydzień. Wszyscy patrzymy na krzyż za chwilę w naszych kościołach. Celebracja odsłonięcia krzyża, adoracji krzyża. Każdy chrześcijanin będzie próbował rozumieć sens krzyża w jego życiu. A przecież, jeżeli tak patrząc na samobójstwo jako problem filozoficzno-teologiczny, to samobójstwo z naszego punktu widzenia jest niczym innym jak ucieczką przed krzyżem. Czyli przed tym, co trudne, co jest, wydaje się, młodemu człowiekowi w tym momencie nie do przyjęcia, że on sobie z tym nie poradzi, nie pokona. Jakie mogą być przyczyny samobójstw? Jakie są najczęściej?
No najczęściej jest to niestety depresja. Bardzo często to są też przyczyny depresja powiązana z różnego rodzaju środkami odurzającymi typu alkohol czy narkotyki. Często to są zaburzenia osobowości. To są takie przyczyny takie typowo psychologiczne. A tak najczęściej to młodzi ludzie popełniają samobójstwo. Dlaczego? Dlatego, że mają problemy rodzinne, mają problemy w szkole, mają problemy związane z akceptacją przez środowisko rówieśnicze. Nie, zawiedziona miłość bardzo często, prawda? Tak nam się kojarzy w młodym wieku, w okresie dorastania. Właśnie jako jakieś takie rozczarowanie też miłosne bardzo często jest też powodem popełniania samobójstwa.
Tak, także niższe poczucie własnej wartości. Też na pewno to wszystko ma wpływ na to, że młodzież dokonuje takich czynów.
Doszukałem się również statystyk i z takich determinant psychologicznych i społecznych specjaliści wymieniają bardzo często patologiczną strukturę i funkcję rodziny, aż 30% prawie. To jest przypadku w takich rodzinach, gdzieś w rodzinach zagrożonych rozbiciem. To, co pani mówiła, czyli przyczyny rodzinne, problemy rodzinne, 15%. W rodzinach zastępczych 15%. Ale także konflikt w rodzinie, niepowodzenia w szkole, awantury nierzadko z pobiciem, jeżeli młody tego doświadczy. No ale najciekawsze jest to, że aż 40% to jako w tej wielkiej populacji młodych samobójców robi to z niezaspokojonej potrzeby miłości, przynależności. 40%. Można powiedzieć, że nasze społeczeństwo młodych karmi, ubiera coraz drożej, natomiast pozapychały nam się kanały dostarczania miłości. Człowiek nie jest w stanie odczuć, że jest potrzebny, wartościowany, gdzie jest tego przyczyna, co się dzieje.
Brakuje tego, co najważniejsze. Tak jak ksiądz powiedział o potrzebie miłości, przynależności, to właśnie Maslow mówi o tym w tej swojej piramidzie potrzeb, prawda, że to jest elementarna potrzeba. My próbujemy zaspokoić te zdecydowanie wyższe potrzeby, które nie mogą być zaspokojone, jeżeli człowiek nie czuje się na przykład kochany, akceptowany. To, co Agnieszka mówiła właśnie, że...
A jaka jest ta piramida potrzeb?
Piramida potrzeb zaczyna się od takiego najniższego stopnia, czyli potrzeby czysto fizjologiczne związane z oddychaniem, z jedzeniem, no, z potrzebami też higienicznymi, które są, no, muszą być zaspokojone. I ona stopniowo u Maslowa rośnie do samorealizacji poprzez właśnie potrzeby miłości, bezpieczeństwa, szacunku, uznania. I właśnie na samym szczycie dopiero się znajduje samorealizacja, czyli tutaj jakby na samobójstwa patrzeć, to można tutaj te samobójstwa związane z takimi wygórowanymi ambicjami na przykład szkoły, rodziców, też jakby tutaj do tej piramidy przyrównać, prawda? Że brak tej miłości, akceptacji, szacunku, a stawia się bardzo wysokie wymagania też młodym ludziom. Także to jest też z tym związane.
No na pewno, jeżeli rodzice mają wygórowane ambicje, wygórowane wymagania dla swoich dzieci, uczniowie w pewnym momencie, dziecko, uczeń, w pewnym momencie nie jest w stanie tego przezwyciężyć i wtedy ucieka do różnego typu, najpierw być może do papierosy, alkohol, narkotyki, no a to tak już dalej co się ciągnie, to już wtedy mogą być, wtedy pojawia się depresja i wtedy to jest jedna z przyczyn podstawowych pewnie samobójstwa, próby samobójczej.
Oczywiście samobójstwo to już jest tragiczny finał czegoś, co się zaczyna wcześniej. I przecież samobójstwo nie może być i nie wydaje się być akcją podjętą ad hoc, nagle, do tego się jakoś w cudzysłowie dorasta, ten problem się rozwija, prawda? Jak rozpoznać takie pierwsze symptomy czegoś w młodym człowieku, co jest dla nas może się okazać niepokojące? Jak rozpoznać pierwsze symptomy problemów natury psychicznej?
No tych symptomów to jest w sumie dużo, prawda? Ich jest bardzo dużo. Się okazuje właśnie, też jest niesamowite, że dorośli ludzie tego nie zauważają, prawda? Bo młody człowiek daje bardzo dużo sygnałów. Znaczy ogólnie one też bardzo są, nakładają się z objawami depresyjnymi, tak jak na to patrzę. To jest tak, z jednej strony takie właśnie to obniżone poczucie własnej wartości, które objawia się w ten sposób, że właśnie młody człowiek nie wierzy w siebie, nie wierzy we własne siły, mówi, że nic mu się nie uda, odrzuca w ogóle siebie i to też w ogóle depresja i te myśli samobójcze też bardzo często. Ja sama mam taką sytuację ze swojego życia, że moja koleżanka w wieku licealnym właśnie popełniła samobójstwo przez takie odrzucenie własnego ciała, jakby to jest związane z anoreksją, prawda? I tutaj też tego typu odrzucenie swojego ciała, bo samo okaleczenie to jest tak jakby też próba odrzucenia ciała, braku akceptacji swojego ciała też tutaj to jest ważne, swojego wyglądu zewnętrznego, tak dokładnie. Tutaj jeszcze właśnie takie ogólne, można powiedzieć, takie negatywne nastawienie do wielu spraw, taki też bunt. Często, nie wiem, Agnieszka, może jeszcze dodasz coś?
Uczeń mówi o poczuciu takiej beznadziejności, bezradności, nieumiejętności radzenia sobie z problemami, brak nadziei, że może coś się poprawić, to na pewno. I też jest tak, że taka osoba mówi najczęściej wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisze list pożegnany lub testament.
Właśnie, ja tak wejdę w słowo, bo czy rzeczywiście mówi wprost? Często po takim fakcie to jest, który jest przeżywany jako szok. Najczęściej rodzice przyznają się, że niczego nie widzieli, nie podejrzewali, nikt nie był w stanie tego zaobserwować. Często jest tak, było wszystko okej, no nie rozumiemy, dlaczego tak się stało. Czy rzeczywiście tak jest wprost, czy oni wprost mówią?
Ja myślę, że to trochę stąd też nasz ten program, bo ten tratwa, prawda, że oni często, rodzicom to na pewno nie mówią wprost, ale mówią bardzo często na przykład rówieśnikom swoim wprost o tym. Nawet mówią czasami, w jakim miejscu popełnił to samobójstwo. Mówią na przykład przyjaciółce w jakiejś tam tajemnicy. Także zdarza się, że rzeczywiście mówią o tym wprost. Ja miałam taką sytuację z własnej pracy, że na przykład dziewczyna nosiła w plecaku taką złożony artykuł z Brawa, w którym właśnie był opisany cała jakby próba samobójcza była, myślę, że do tego jeszcze wrócimy, że media bardzo często właśnie w zły sposób opisują takie rzeczy, była cała próba samobójcza opisana i ona tak złożony w plecaku nosiła, także to był też sygnał dla nas, dla wychowawców, dla pedagogów, że ona chce popełnić to samobójstwo.
Nawet taka kartka z tym tekstem, czy jakieś inne gadżety, które mogą być, czy nawet ten pisanie pamiętnika, jakichś listów, testamentów, też może być jakimś znakiem, gdzie młodzież może po prostu w ten sposób pokazać, że niech ktoś mnie zauważy. To są może takie wstępne, takie przesłanki do tego, żeby może zwrócić na to uwagę.
Ale zanim dojdzie do testamentu, do pisania pamiętników, do dawania takich już konkretnych sygnałów, zanim w ogóle dojdzie do myśli i planów samobójczych, to wcześniej są problemy. Jak zauważyć, jak zwrócić uwagę, jak być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie przy swoim dziecku. Kiedy to pierwszy raz widać? Co jest ważne, jakbyście panie tak profilaktycznie poradzili rodzicom, poradziły rodzicom? Co można zrobić, żeby do tego nie dochodziło? Czyli kiedy są pierwsze symptomy i jakie one są?
Właśnie to potrzeba poczucia bezpieczeństwa, prawda, i miłości, czyli dziecko czuje, że jest kochane, jeżeli się na przykład z nim rozmawia. Wydaje mi się, że jakby rozmowa tutaj jest podstawą, bo rodzic, który nie rozmawia, nie wie, że dziecko popełni samobójstwo, no bo skąd ma wiedzieć, jak z nim w ogóle nie rozmawia o jego problemach. Także rozmowa, ale taka rozmowa, bym powiedziała, związana taka bardziej z słuchaniem się w dziecko, czyli nie na zasadzie takiej, że ja powiem ci, jakie ty masz problemy, albo jakich nie masz problemów, tylko bardziej właśnie wsłuchanie się w to, co dziecko chce nam przekazać. Myślę, że to jest na pewno ważne.
Tak, a jeszcze takim momentem, kiedy rodzic może zauważyć, to może jest taka nagła zmiana w zachowaniu. Jeżeli dziecko jest, lubi gdzieś się spotkać i jest takie radosne, zadowolone, lubi się spotykać z koleżankami, z kolegami i jest pewien moment, gdzie to dziecko woli sobie w domu siedzieć przy komputerze, czy w ogóle zamknąć się w pokoju, nie jest chętne do rozmów nawet z rodzicami, nie chce się spotykać z koleżankami, z kolegami, to może być jeden z takich sygnałów, że coś jest nie tak. Więc na pewno jest jakiś problem, bo taka nagła zmiana na pewno świadczy o czymś. Więc mi się wydaje, że taki jeden z symptomów mógł być takim pretekstem też do rozmowy ze strony rodziców.
Zwrócę się do naszych słuchaczy. Jak państwo oceniacie poziom świadomości naszego społeczeństwa, jeżeli chodzi o edukację w dziedzinie problemów psychicznych, o to, jaką mamy kulturę wiedzy psychologicznej czy psychicznej, na jakim poziomie, czy się w domach o tym rozmawia, czy jesteśmy jako społeczeństwo na to wyczuleni, czy jesteśmy zbyt zajęci innymi sprawami, żeby o takich rzeczach myśleć i żeby takim rzeczom zapobiegać. Jak to jest u nas? Podaję raz jeszcze namiary do naszego studia 25 644 65 55, można też pisać SMS-y, 509 056 590. Być może państwo osobiście mieliście do czynienia z taką sytuacją. Chcielibyście o tym powiedzieć, jakby w ramach przestrogi dla tych, którzy nas słuchają, w ramach takiego pouczenia, bo Polak mądry zwykle po szkodzie. Chcemy w tym miejscu jeszcze, żeby nie było tak całkiem ciężko, jeżeli chodzi o nasz temat, pozdrowić księdza Pawła Padysza i KSM z Grabowa Szlacheckiego, którzy teraz podróżują do domu i teraz na pewno nas słuchają. Więc wszystkie dziewczyny z KSM-u na czele z prezeską, no i cały oddział. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zainicjowało program ewangelizacyjno-edukacyjny Tratwa. Ten program będzie miał szerokie spektrum. Na pierwszy rzut wzięliśmy problem samobójstw, prób samobójczych wśród młodzieży oraz depresji, w ogóle problemów psychicznych. I o tym jest dzisiejsza rozmowa dla tych, którzy może się teraz włączyli. W studiu jest pani Agnieszka Strzeżysz, pedagog, pani Joanna Nowak, psycholog, ksiądz Wojciech Hackiewicz. Wracamy do naszej rozmowy. Rozmawiamy o tym, jak rozpoznać symptomy. Smutek, tak jak panie mówią, jakaś próba izolacji młodego człowieka. Może takim symptomem być także to, że się zamyka w świecie muzyki, internetu, prawda? To też coś takiego może być, chociaż niekoniecznie, bo młodzi lubią słuchać głośno i to nie zawsze musi być od razu objawcze jakichś problemów psychicznych. Ale myślę, że jest coś takiego też jak intuicja rodzicielska, że mama najczęściej, ale i tata, zależy od tych relacji, wyczuwają takie sytuacje, powinni to zauważyć, prawda? Że coś się z naszym dzieckiem dzieje niedobrego.
Tylko wie ksiądz, ja myślę właśnie, że to dlatego ci rodzice, w których jest w domach problem, to właśnie tego nie zauważają, jakby nie mają tej intuicji rodzicielskiej. Albo ją gdzieś tam sobie bardziej tłamszą. Może na takiej zasadzie.
Mamy pierwszy telefon. Kto się do nas dodzwonił? Witamy.
Szczęść Boże. Teresa po tej stronie. Jestem mamą dwóch synów, już dorosłych w tej chwili, ale chciałam właśnie nawiązać do tego, o czym mówicie. Może tak nie do końca, nie od początku słucham, ale zdaje się, że o próbach samobójczych również.
Tak, właśnie o tym przede wszystkim.
Kierunku. Więc na całe szczęście nie doświadczyłam tego z własnymi dziećmi, ale była już pewna granica niebezpieczna bardzo. A to dlaczego? Jako młodzieńcy 16, 17 lat, 18 to już wyszedł z tego, ale to było 15, 16, 17. W takim wieku 2 lata różnicy między nimi było. I w tym samym czasie zainteresowali się jako dzieci właśnie, interesowali się takimi grami bardzo nieodpowiednimi, mieli zakazane, ale kiedy nas nie było na komputerze, miało to miejsce. I potem to się pogłębiało, to zainteresowanie w jakimś takim niezbyt dobrym kierunku i chcę powiedzieć, że syn był zrozpaczony, ponieważ w nim zaczęły się dziać jakieś takie bardzo dziwne sytuacje. Nie do opanowania miał stany takie nerwowości, takie wybuchowości i nie potrafił tego okiełznać. Z jednej strony modlił się, ponieważ i uczestniczyli na zajęciach z religii i z domu wynosili, było masę rozmów na temat wiary, ale wkroczyli właśnie w taki niebezpieczny moment i ja wiedziałam, że to dziecko jeden i potem drugi właśnie w niedobrym kierunku pójdą i to może się tragicznie w jakiś sposób skończyć. Więc ten starszy powiedział do mnie w pewnym momencie, miał 17 lat, mamo, ja sobie nie daję rady już. Co mam robić? Ja wtedy poprosiłam taką panią psycholog, która miała spotkania właśnie z młodzieżą, ze studentami i syn sam poszedł, oczywiście z nim nie chodziłam. I ta pani psycholog poradziła mu po rozmowie, żeby miał przewodnika duchowego. I chcę tutaj zaznaczyć, kochani młodzi, jakie to jest bardzo ważne w chwilach zwątpienia, chwilach takich tragicznych, jakby się wydawało nie do opanowania, gdzie rodzice w jakiś sposób nie są w stanie pomóc, to zaufać dobremu przewodnikowi duchowemu, oparciu o wiarę, jest to pewien proces, bo albo to się chwyci, zrozumie, albo nie, to też podwójnie może być. Ja miałam właśnie z tym drugim synem, który wkroczył tymi samymi drogami, ale był głuchy na tematy Boże. Ten pierwszy jakby się otworzył i ten przewodnik duchowy jakby poprowadził go w właściwym kierunku. Tak drugi był bardziej taki no arogancki, jeśli chodzi o słuchanie. I zabrnął dosyć daleko z pewnym kręgiem znajomych, gdzie był potrzebny egzorcysta. I przyznał po tej rozmowie, bo była grupka młodzieży, która rozmawiała z egzorcystą, i przyznali, że w magię nie wolno wchodzić, bo byli już na etapie magii. Takie, no już nie będę w to wchodziła. W każdym razie też były i rozmowy, i ten starszy brat, bardzo dużym autorytetem dla tego młodzieńca mego jest, i moje jakieś rozmowy, jakieś tłumaczenia pewnych osób. I też poszedł właśnie, zaufał, że pomoże mu wiara, jakieś takie zaufanie w Boże Miłosierdzie, bo był też pogubiony w pewnym momencie z innych powodów, nie tylko z tych pierwszych, o których wspomniałam. W każdym razie oparcie o wiarę w Boga, wiarę w Chrystusa ratuje.
Bardzo pani dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przepraszam, że tak długo.
Nie, bardzo dziękujemy. Dobrej nocy życzymy. Dlatego jest taka idea też i tratwy, że tu jest jednocześnie Słowo Boże i pomoc specjalisty, czyli Bo człowieka wyciąga się, człowieka tak naprawdę wyciąga Bóg za uszy. Ale człowiek musi być do tego też przygotowany. Musi Bogu pomóc w tym, żeby go ratować. Więc specjalista, czyli psycholog w tym wypadku, nastraja jakby od strony natury, przygotowuje naturalne dyspozycje człowieka. Natomiast tutaj dla nas chrześcijan jest oczywiste, że Słowo Boże, przepowiadanie Ewangelii ma moc uzdrawiającą, ma moc ratującą człowieka. I w tym wypadku my w ramach tratwy najpierw mówimy katechezę o tym, czym dla chrześcijanina jest dar życia. I jak w Bogu odnajdować własną wartość. To po pierwsze. Wiara, to co pani powiedziała, nasza słuchaczka, jest fenomenalnym wsparciem, takim fundamentem do ratowania człowieka, dlatego że daje rzeczywiście świadomość tego, że człowiek jest potrzebny, że jest chciany przez Boga. To jest podstawowa rzecz, której człowiek szuka. Być chcianym. Być potrzebnym, właśnie, czyli akceptowanym. Być
właśnie
przez
to poczucie
chciany,
bezpieczeństwa, tak, miłości, to daje też Bóg i wiara, prawda? Nie tylko rodzina.
I tutaj wydaje mi się, że tu u naszej słuchaczki mieliśmy o tyle szczęśliwy przypadek, że ta rodzina okazała się takim miejscem wsparcia, bo dokładnie, jednak widać, że tu jest dialog, że on się zwierzał. Jest wiele rodzin, w których taki młody człowiek, nastolatek, nigdy by nie powiedział tego mamie, co powiedział tutaj naszej słuchaczce. To jest oczywiście temat rzeka i na inną zupełnie audycję i pewnie inny także warsztaty i program, jak dogadywać się z młodymi, jak się na nich otwierać, jak szukać porozumienia. Ale w sytuacji, kiedy widzimy, że jest źle, to trzeba szukać, teraz mówię o tych młodych, bo nieraz i rodzice tego nie widzą, kogo mają szukać, gdzie mają się udać, co w pierwszej chwili, albo czego powinni w tej sytuacji unikać na pewno. Kiedy zaczynają się ich problemy, nazwijmy to dołem, czy jak tam dzisiaj by to nazwał, prawda? To, co się dzieje w duszy takiego młodego człowieka.
Tak, ksiądz powiedział, czego unikać, to ja bym powiedziała przede wszystkim alkoholu i narkotyków, prawda? To znaczy z założenia w ogóle młodzi ludzie tego powinni unikać, ale to jest naprawdę ogromny problem, kiedy na takie problemy depresyjne, kiedy na jakieś właśnie takie doły, jak ksiądz powiedział, nałożą się jeszcze narkotyki lub alkohol. Dlatego, że takie wbrew pozorom, jak to mówimy, że utopisz smutki w kieliszku, to właśnie wręcz przeciwnie. To jest taki bardzo typowy mit o alkoholu, czyli właśnie alkohol na dłuższą metę obniża nastrój. Czyli jeszcze wzmaga dodatkowo te objawy takie depresyjne, właśnie prowadzące do tych myśli samobójczych. Też często na przykład samobójcy popełniają samobójstwa tak w godzinach porannych. Właśnie też dlaczego? No na przykład po takich, powiedzmy, libacjach alkoholowych, kiedy jest taka sytuacja, że kiedy wszyscy, powiedzmy, wymykają, załóżmy, i że kiedy ten człowiek zostaje sam ze swoimi problemami i tak, jakby te problemy się wzmagają właśnie na skutek na pewno różnego rodzaju środków odurzających. To jest jedna rzecz. I myślę, że czego jeszcze powinien unikać? No właśnie takich środowisk, o których tutaj pani wspomniała, czyli szukać dobrych środowisk, bo młodzi ludzie bardzo są wrażliwi na to, z kim przystają, jacy są ci ich koledzy, koleżanki, czy ich akceptują, przede wszystkim najważniejsze. No i to jest też tak, że ci przyszli samobójcy często szukają właśnie takich środowisk, takich bardzo negatywnych. No myślę, że tutaj można powiedzieć o satanistach, o jakichś takich subkulturach właśnie takich negujących bardzo wiele wartości ważnych dla człowieka. Także na pewno tego unikać i myślę, że to też jest często sygnał, jeżeli młody człowiek, tutaj pani w sumie powiedziała o tym, że wchodzi w jakieś tam środowisko, że to może być już początek czegoś złego, co się z nim dzieje.
Tak, jeszcze to wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, jeżeli taka osoba ma czy dobrego przyjaciela, czy przyjaciółkę, koleżankę, kolegę, który może w ogóle coś takiego powiedzieć, w ogóle o jakichś swoich trudnościach. Na pewno bardzo dobrze jest, jeżeli takimi osobami są rodzice. To jest naprawdę najlepsza sytuacja, bo wtedy rodzic może powoli jakoś tam rozmawiać i pomóc, jakoś szukać dalej pomocy. Też dobrze jest, jeżeli już wejdziemy na sferę szkolną, jeżeli uczeń przyjdzie do nauczyciela, Może to być psycholog, może to być pedagog, może to być normalny nauczyciel od jakiegoś konkretnego przedmiotu. Także wtedy ten nauczyciel też może pomóc mu wskazać jakieś kierunki dalszego jakiegoś działania. Jeżeli taka osoba będzie miała przyjaciela, przyjaciółkę, którym będzie mogła zwierzyć się ze swoich problemów, taka sytuacja jest o tyle łatwa, że wiadomo, gdzie można pomóc, jak można skierować taką osobę do pomocy.
Czyli tu mówimy już jakby o środkach zaradczych, z tym gorzej. Najpierw łatwiej zdiagnozować problem. Powiedzieliśmy już, w czym może rodzina nie domagać. Brak kontaktu, rozmowy, stawianie zbytnich wymagań, takie punktowanie dziecka, kiedy to dziecko nigdy nie słyszy dobrego słowa na swój temat. Jest takim jednym wielkim wcieleniem wad w obrazie rodziców, w tych sygnałach, które otrzymuje od rodziców. To są najczęściej, można powiedzieć, klasyczne, żeby nie powiedzieć banalne błędy, które popełniają rodzice, ale szkoła też ma tutaj swoje grzechy, bo młodzież żyje w dwóch światach generalnie, prawda? Ich świat ogranicza się do szkoły i poza szkołą. To są dwa światy. Większość czasu w gruncie rzeczy w okresie dojrzewania i w ogóle w okresie szkolnym spędza się w murach szkolnych. I teraz sama szkoła też ma swoje grzechy. Doskonale wiemy, że jest jakiś odsetek tych prób samobójczych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi, bądź to spowodowanymi złą postawą nauczyciela, któremu brak takiej pedagogicznego podejścia, może nawet elementarnej wiedzy w tym względzie. I to może być albo personalnie wydaje się, czyli złe traktowanie osoby jako osoby. Uczeń się znowu czuje niedowartościowany, czy wprost nawet negowany, czy szkalowany, źle traktowany przez nauczyciela, bądź też może to być obiektywnie ze strony jego niepowodzeń szkolnych, czyli wyników edukacyjnych, kiedy sobie nie daje rady. Są takie próby samobójcze, doskonale o tym wiemy, prawda? Jak panie oceniacie tutaj sytuację naszych szkół, czy nasze szkoły, czy my jesteśmy wystarczająco na to wyczuleni? Tym bardziej, że prawie każda szkoła, już w tej chwili większa szkoła, ma pedagoga szkolnego.
Pedagoga ma każda w sumie, no cały etat, prawda?
No i psychologa, jednak takie rzeczy się zdarzają.
Właśnie to jest niepokojące, że ostatnie te przypadki samobójcze, o których na przykład ja słyszałam, są w szkołach, w których jest psycholog. Także to jest tak, że ci młodzi ludzie też nie przychodzą do psychologa ze swoimi problemami, się okazuje. I myślę, że tutaj w szkole to też taką ważną rzeczą jest, no jest jednak teraz taki pęd na te egzaminy. Jest tych egzaminów bardzo dużo, bo jest dużo więcej niż było kiedyś. I te dzieciaki mają taki pęd, że one muszą się uczyć, muszą zdobywać punkty. Właściwie już w podstawówce muszą zdobywać punkty. Jest taka rywalizacja. I szkoła przez to też często, jak ja na przykład próbuję forsować pewne programy profilaktyczne w szkołach, to na przykład nauczyciele często mi mówią o tym, że trzeba zrealizować program, prawda? Koniecznie muszą zrobić ileś tam godzin i nie ma miejsca, nie ma czasu na rozmowę, nie ma czasu na wychowanie, nie ma czasu na profilaktykę. Trzeba się uczyć, prawda? Na tej zasadzie, tylko że właśnie nikt chyba nie myśli o tym, że jakby no, martwy uczeń, to już jest daleko powiedziane, ale ten uczeń z problemami, który gdzieś tam głęboko wchodzi w narkotyki, to nie jest, no tutaj już nic z niego nie będzie, matury nie zda, prawda? Także myślę, że to jest też taki bardzo poważny problem, ten właśnie pęd na realizację programu, na samorealizację, wysokie wymagania, to jedna rzecz w szkole, no i brak czasu na rozmowę.
Tak, wydaje mi się, że ten brak rozmowy, o której pani Asia podkreśla, to jest jak najbardziej istotny element. Jeżeli, wiadomo, program jest, każdy nauczyciel ma program, który musi zrealizować w przeciągu tych 10 miesięcy. Są też godziny wychowawcze, na których uczniowie tak naprawdę mieliby tysiące tematów do poruszenia, na które by chcieli rozmawiać. Więc wydaje mi się, że w szkołach, wiadomo, w każdej szkole jest inaczej, ale wydaje mi się, że ogólnie troszeczkę tego brakuje. Ze strony też chyba nauczycieli takiego wychodzenia też do młodzieży i otwartości na ich pytania, na ich propozycje tematów do rozmowy. Tak mi się wydaje.
Te dyrektywy lizbońskie, zdaje się, Unii Europejskiej, które stawiają na edukację, czyli na to, że my mamy teraz podciągać się jako państwo. I w ogóle ma być to cały także jakby kierunek rozwojowy Unii Europejskiej. Stawiane są na nowe technologie, na rozwój gospodarczy w celu zwiększenia dobrobytu. I szkoła jakby poszła w ten kanał. Wszystkie, wydaje się, projekty reformy oświaty czy programowe idą w tym kierunku. Edukacja, wiedza, sukces, wyścig szczurów, gdzieś w podtekście. Natomiast kompletnie nie widać zainteresowania problemami wychowawczymi, krótko mówiąc, człowiekiem jako takim. Gdzieś mi się wydaje, że we współczesnej szkole, mimo propagandy upodmiotowienia, uczeń stał się przedmiotowy, uprzedmiotowiony, dlatego że stał się jakby elementem wielkiego programu nastawionego na sukces edukacyjny. Szkolnictwa, potem gospodarki i tak dalej. A gdzie w tym wszystkim człowiek? To jest to, co panie mówią. Nie ma czasu, bo trzeba realizować program. Przepraszam, program czy człowiek? Czy szkoła jest dla ucznia, czy uczeń dla szkoły? To jest pytanie filozoficzne, fundamentalne. Po co istnieje szkoła? Uczeń jest dla szkoły? Jest jakimś trybikiem wielkiej machiny sukcesu, prawda? Olimpijczycy, nieolimpijczycy, potem jakieś tam średnie, nieśrednie. A gdzie jest człowiek w tym wszystkim?
Właśnie tak jak rozmawiam z gimnazjalistami, bo mam też świetlicę taką dla gimnazjalistów, to oni mówią, cały czas mówią właśnie o punktach. To mnie w ogóle przeraża jakby, bo to przecież nauka nie jest dla punktów, a oni cały czas mówią właśnie, że cokolwiek robią w szkole, to robią dla punktów. Chodzą na jakieś kółka zainteresowań i tak dalej. Czyli po prostu uczy się dzieciaki od małego tego, że mają jakby realizować pewne zagadnienia, ale też zmierzam do tego, że jeżeli chodzi o te egzaminy, to w ogóle jakby egzamin dla każdego dorosłego jest stresem, prawda? I nawet mimo to, że te dzieciaki wiedzą, że ten szósta klasa, powiedzmy, no zdadzą ten egzamin końcowy raczej, dla każdego z nich to jest stres, prawda? I tutaj jest kwestia właśnie też tych samobójstw, myślę, związana z taką nieumiejętnością radzenia sobie ze sytuacjami stresowymi, kiedy te wymagania są cały czas stawiane dziecku, które jest naprawdę za małe, żeby sobie poradzić z pewnymi rzeczami.
To kolejny, może oddajmy głos słuchaczowi. Mamy akurat SMS-a. Ktoś pisze do nas, świadomość społeczeństwa w tych tematach psychologii, samej psychiki człowieka i jej mechanizmów jest żadna. Taka radykalna wypowiedź. Samo skorzystanie z porad czy pomocy psychologa jest od razu traktowane w kategorii choroby danej osoby. Samobójstwa wśród młodych ludzi niestety stały się ostatnio bardzo częste, jest to rażące. Nasuwa się pytanie o przyczynę, którą moim zdaniem może być zagubienie powszechne wśród młodych, którym brak odpowiedniej hierarchii wartości, jak i ideałów czy wzorców, gdzie żyją w dobie społeczności masowej, gdzie bardziej liczy się mieć niż być. I tutaj ktoś pochwala samą ideę tego programu Tratwa i wywoływanie w ogóle takich tematów. I chciałbym teraz, żebyśmy zawęzili naszą rozmowę i skoro zajmujemy się taką edukacją i nawet ta audycja jest jakimś takim kamykiem do ogródka tego wielkiego problemu, to może dla nas, którzy rzeczywiście jesteśmy, tak jak tu pisze nasza słuchaczka, niewyedukowani, przynajmniej w dużym stopniu, takie pierwsze symptomy poważnej choroby, jaką jest depresja, jak ją rozpoznać?
No myślę, że ja zacznę od takich może symptomów, które nie są symptomami, czyli depresja nie jest takim klasycznym dołem, o którym my mówimy, prawda? Generalnie pierwszy mit o depresji to jest taki, że z niej można wyjść samemu. Nie można wyjść z depresji samemu. To jest bardzo poważna choroba i tak jak ja patrzę na osoby, które do mnie jako do psychologa się zgłaszają, to jest niestety często tak, że też bagatelizowana przez osoby właśnie z otoczenia, przez najbliższych. Czyli na zasadzie takiej, że są symptomy wyraźne depresji, daj spokój, poradzisz sobie, my ci pomożemy, jesteśmy z tobą i tak dalej. W depresji to na pewno nigdy nie pomoże. Takie jasne sygnały, które mówią o tym, że ktoś jest chory na depresję, to przede wszystkim to, że ma się poczucie takiej beznadziejności, właśnie bez sensu, czyli to, co przy samobójstwach też, że nie poradzi się sobie z tym samemu, tylko że to jest tak, że one osiągają już tak krańcowe wręcz sytuacje, że opowiadam o takim symptomie ostatnio właśnie młodzieży, że osoba chora na depresję na przykład zaczyna liczyć plik banknotów, nie jest w stanie doliczyć do końca. Na zasadzie, że takie drobne, proste czynności codzienne urastają naprawdę do tak trudnych zadań, że człowiek nie jest sobie w stanie z nimi poradzić. Także to jest, myślę, że taki bardzo poważny problem przy depresji. I to jest tak, że rano się po prostu nie chce wstać z łóżka i to naprawdę nie dlatego, że się balowało wieczorem, czy że na przykład czytało się do późna w nocy, czy grało na komputerze. Nie. To dlatego, że po prostu nie ma się sił na to wszystko. Z tym, że oczywiście trzeba podkreślić, że depresja jest chorobą psychiczną i tutaj jest też pomoc psychiatry jak najbardziej wskazana w przypadkach leczenia depresji. Co jeszcze może być z takich objawów? Też, że człowiek płacze bardzo często i to jest taki płacz zupełnie nie do opanowania. Na przykład w sytuacji spotkałam się z tym, że na przykład nauczyciel łzy zaczynają mu lecieć w czasie lekcji, kiedy prowadzi na przykład normalnie lekcje właśnie chory na depresję. Także no myślę, że symptomy są takie bardzo jasne i wyraźne, tylko my je po prostu bagatelizujemy.
Tak, na pewno takie, tak już wcześniej chyba wspominałam, takie izolowanie się, jeżeli zaczynam chorować, to wtedy nie chce mi się, wstaję rano, skoro już muszę, ale tak naprawdę nie widzę sensu, po co? Przecież jak muszę iść do szkoły, a tam są nauczyciele, szkoła, nauka, koleżanki, koledzy, ale sensu w takich spotkaniach ja tego nie widzę. Nie widzę sensu uczenia się, nie widzę tej wartości.
Chyba nawet są takie sytuacje, w których ludzie już nie są w stanie gdziekolwiek pójść, nawet z łóżka się ruszyć w ich skrajnych przypadkach depresyjnych. Proszę Państwa, sami widzicie Państwo, że temat jest niezwykle ważny, szczególnie jeżeli chodzi o troskę o młodych. My natomiast chwilę i Państwu, i sobie damy odpocząć. Coś miłego dla ucha. Powiedziałem, że dzisiaj naszej audycji towarzyszą młodzi wokaliści związani z Hosanną Festival, festiwalem piosenki chrześcijańskiej pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Naszej Diecezji. Ten festiwal w tym roku w pierwszy weekend, zaraz po wakacjach, pierwszy weekend września, już teraz Państwa serdecznie zapraszamy. Teraz taki utwór List do Ciebie. Śpiewa bardzo młody człowiek, nastolatek z Rypina, Mateusz Wiśniewski, laureat ubiegłorocznej edycji festiwalu. Thank you.
bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Przed zwątpieniem obroń mnie, panie mój, śpiewa Mateusz Wiśniewski z Rypina, laureat festiwalu Hosanna, naszego sztandarowego festiwalu KSM-owskiego z ubiegłego roku. Wracamy do naszej rozmowy i rzeczywiście młodzi często dają sygnały tego, że coś się z nimi dzieje złego. Natomiast mam takie pytanie, przysłuchując się tym symptomom depresji, przyszło mi do głowy, żeby o to spytać, czy depresja i w ogóle takie stany psychiczne, złe stany psychiczne mogą się udzielać, czy to może być coś dziedzicznego, nawet i próby samobójcze, jeżeli ktoś w rodzinie popełnił to, czy powinniśmy mieć podwyższoną wrażliwość, wyczulenie na sytuację, jak pani jako tutaj ekspertki by taką sytuację oceniły?
Znaczy na pewno, przede wszystkim choroby psychiczne są dziedziczne, to myślę, że akurat wie każdy z nas, czyli depresja jako choroba psychiczna jest dziedziczna z jednej strony, ale z drugiej strony to tak jakby
przeliczyć,
nie musi być, ale może być, to znaczy jest na pewno dużo większe prawdopodobieństwo, że osoba z rodziny, w której jest depresja, będzie chora na depresję, prawda, jest to dużo większe niż takiej, w której w ogóle jakby takich przypadków nie odnotowano. Znaczy tutaj też można by jeszcze tak by rozszerzyć temat, bo w ogóle depresja jakby od niedawna w ogóle została zdiagnozowana jako choroba. Powiedzmy jakieś tam 200-100 lat temu, to no w ogóle nigdy nie była nazywana chorobą, prawda? Było tak, powiesił się i na takiej zasadzie. I myślę, że tutaj jeszcze jest taka ważna rzecz, jakby liczbowo przeliczyć. Powiedzmy, jeżeli jeden taki młody człowiek ze szkoły, do której chodzi powiedzmy 300 osób popełnia samobójstwo, to zobaczcie Państwo, jak to bardzo dotyka takie szerokie grono osób, czyli dotyka jego rodziny, ale dotyka jego kolegów, dotyka też kolegów, dotyka ich rodziny i właściwie całą społeczność lokalną. Także to jest tak, że to też ten taki jakby można powiedzieć no wzór. Dla osoby, która się zastanawia, idzie tak jakby wzór z góry. Ogólnie wzór, temu się udało na takiej zasadzie. Mhm. Czyli to też jest tak, że młody człowiek jak spotyka się z czymś takim, to sam zaczyna się zastanawiać, a może ja do tej pory się zastanawiałem, a
czyli
może
ulega,
mi się uda.
Ulegać można tutaj w tym względzie sugestii też, tak? W tym środowiska. Czyli może być tak, z jednej strony przyczyną może być problem, który już był w rodzinie, można powiedzieć taki nabyty, ale może być to problem przyswojony, z tego tak rozumiem. Ciekawa rzecz, a raczej przerażająca, że pojawiają się nawet społeczności internetowe młodych ludzi, których łączy zainteresowanie, niezdrowe zainteresowanie samobójstwem, próbami samobójczymi. Że nawet do tego stopnia, że się tam przechwalają takimi próbami udanymi, inaczej nieudanymi niestety nie, ale nawet pomysłami na samobójstwo, scenariuszami takich samobójczych aktów. To też jest przerażające.
Umawiają się w jednym miejscu, w jednym czasie, prawda? Albo w jednym czasie, albo w jednym miejscu, powiedzmy, popełniają razem samobójstwo. To też jest duży problem. Czy ja bym tu jeszcze podkreśliła w ogóle jakby rolę mediów tutaj, bo to jest jedna sprawa jest internet, a jeszcze dodatkowo myślę, że tutaj dochodzi w ogóle to, w jaki sposób media mówią o samobójstwach i o próbach samobójczych, ponieważ bardzo często właśnie takie mówienie w nieodpowiedni sposób to jest jeszcze po prostu taka reklama i to, że po prostu można w ten sposób sobie radzić z problemami, a powinno być wyraźnie to nazwane i pokazane, że to jest coś złego, co często właśnie tak nie jest pokazywane przez media i to jest też problem takiego modelowania, takich prób samobójczych.
Tylko jako sposób rozwiązywania problemów. Możesz rozwiązać w ten sposób, no i możesz po prostu powiesić się, tak w skrócie mówiąc.
Właśnie. W sumie to tak jest.
Wróćmy do naszego programu zatem. Z tej naszej rozmowy i z tego, co piszą nam tutaj słuchacze, wygląda na to, że temat jest trafiony, zasadny, sensowny, potrzebny. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wyszło z taką inicjatywą, żeby ruszyć do szkół, a nawet i do parafii, więc tutaj jest, ja to mówię też mając już na uwadze fakt, że być może księża, katecheci czy nauczyciele, którzy nas słuchają, czy którzy o tej akcji wiedzą, będą nas zapraszać z takim programem. Opowiedzmy teraz, jak mniej więcej taki program wygląda, na czym on polega. Ja już powiedziałem, że Poza tym, że zaczyna się prezentacja ustawnego Stowarzyszenia Młodzieży, no trudno nie wykorzystać takiej okazji do reklamy. Tym bardziej, że stowarzyszenie jest bardzo wartościowe i podejmuje się coraz poważniejszych projektów. Prowadzimy w Polsce nie tylko edukację związaną z psychologią, także ekologią. Robimy szkoły liderów, ludzi, którzy się tam gdzieś znajdą i w biznesie i tak dalej. Krótko mówiąc, totalny rozwój człowieka, ale fundowany na wartościach chrześcijańskich. No i teraz potem jest katecheza, o której już mówiłem, takie mocne słowo Boże. No i przechodzimy później do tego warsztatu psychologa. Tutaj pani Joanna obecna miała w takim, można powiedzieć, pilotażowym odcinku tego naszego programu, który miał miejsce w Rykach w ubiegłym tygodniu, dokładnie w ostatni czwartek, w ubiegły czwartek, w zespole szkół, zdaje się, to są szkoły budowlane, to jest szkoły średnie, miała tam wykład. No i potem jak się to wszystko przedstawiało, jak to wyglądało?
Wykład był taki, można powiedzieć, uświadamiający, to znaczy starałam się powiedzieć młodzieży właśnie o tym, z jednej strony, że w ogóle taki problem samobójstw jest, bo takie moje pytanie, jak myślisz, dlaczego młody człowiek popełnia samobójstwo, odpowiedź była nie wiem, czyli myślę, że często po prostu młodzi ludzie się nad tym nie zastanawiają, nad problemem samobójstwa i stąd się bierze to, że może ignorują też pewne problemy wśród swoich rówieśników. Też o tym, że bardzo ważną rzeczą jest takie wsparcie ze strony rówieśników, to co tu powtarzamy i to, że właśnie rówieśnik jest często tą pierwszą osobą, która słyszy o tych próbach samobójczych. I mówiłam też o tym właśnie, jak to można zapobiegać. Myślę, że tutaj takim bardzo ważną rzeczą są takie, my to w psychologii tak ładnie nazywamy umiejętności chroniące, czyli taka umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, jakby zapobieganie powstawaniu problemów, czyli właśnie to takie wysokie poczucie własnej wartości. Wysoka taka samoakceptacja, zaspokojenie też takich podstawowych potrzeb. I tutaj mówiłam też o tym, że to jest kwestia tego, żeby mieć grupę rówieśniczą taką pozytywną, nie tak jak tutaj pani wspomniała o tej negatywnej grupie rówieśniczej, żeby mieć tą pozytywną grupę rówieśniczą, do której można się odnieść. I może dodam, że tutaj po moim wykładzie były takie warsztaty 5-godzinne prowadzone przez studentów 5 roku psychologii z Uniwersytetu Warszawskiego. I takie warsztaty właśnie polegają na tym, to w ogóle są spotkania przede wszystkim w małych grupach. I to myślę, że jest bardzo ważne, bo wtedy ten młody człowiek może się otworzyć, może powiedzieć o swoich problemach, może zgłosić swoje problemy też po takich warsztatach do osób prowadzących, ale też na przykład jest moment na to, żeby podyskutować o tym właśnie, skąd się biorą próby samobójcze, jak zapobiegać, jak pomagać rówieśnikom. I też taka bycie w grupie razem, integracja z grupą, to też bardzo pomaga, bo w zasadzie, żeby przebywanie z tymi rówieśnikami, poczucie się dobrze, to też daje takie poczucie bezpieczeństwa na zasadzie, że ja nie muszę nikomu niczym imponować. Wystarczy, że jestem taki, jaki jestem po prostu. I oni dopiero to w grupie czują, kiedy każdy ma szansę się wypowiedzieć i jakby dać taką informację zwrotną. Na zasadzie czasem po prostu ja cię lubię.
Tak. Czyli reasumując, bo myślę, że nie jeden słuchacz się zastanawia, co psycholog w czasie takich 5-godzinnych warsztatów mówi tym młodym, czy co z nimi robi, to jakby pani to nakreśliła tak przynajmniej w punktach taki scenariusz, jakich tam tematów się dotyka, generalnie jak się prowadzi takie rozmowy, jak to wygląda od kuchni, czy jeżeli na przykład rodzic, słuchając naszej audycji lub dowiadując się od swojego dziecka, dorastającego oczywiście, że w jego szkole jest takie, a takie, są takie, a takie warsztaty prowadzone przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i studentów Uniwersytetu Warszawskiego w tym wypadku. To czego się ma tam spodziewać? Czy on się czegoś bać? Czy to nie jest jakieś, prawda, pranie mózgu na przykład?
Teraz tak. Bo dużo osób tak myśli, że pani nam tu zrobi pranie mózgu. Często tak mówią nawet dzieciaki. Bo takie jest myślenie często o tym, ale to przede wszystkim jest tak właśnie, że to znaczy takie prozaiczne niby, ale że dzieciaki mają się po prostu poczuć dobrze ze sobą. One często w klasie czują się takie wyalienowane, czują się nierozumiane. Mają się tak w taki pozytywny sposób poczuć dobrze ze sobą. Myśmy przecież ostatnio zaczęli taką zabawą typowo rytmiczno-ruchową
związaną z klaskaniem, czyli taki jakby rodzaj integracji, mówienia też o tym, mówimy na takich warsztatach o tym, co jest dla nas ważne, co jest dla nas wartością. Dyskutujemy o tym, jakie problemy widzimy. Tak na zasadzie takiej, że dzieciaki na przykład dostają kartkę taką dużą z flipchartu i piszą na tej kartce właśnie jakby możliwe problemy występujące wśród nich. Jak sobie można z nimi radzić inaczej? To jest też ważne, prawda? Bo samobójstwo tak jest pokazywane w sumie w mediach też częściowo jako taka alternatywa radzenia sobie w pewnych trudnych sytuacjach. A jak można sobie nie radzić inaczej? Na przykład można się zwrócić do profesjonalisty. Tutaj SMS był właśnie takiej treści, że my często... Ludzie się boją psychologa i nadal uważają go w Polsce jak... No, na zasadzie takiej samej jak psychiatra. Wstydzą się przychodzić do psychologa. Czyli mówić o tym dzieciakom, że to nie jest żaden wstyd pójść do psychologa i powiedzieć o swoich problemach. Jeżeli nie ma psychologa, do wychowawcy, do księdza, do pedagoga. Bardzo ważną rzeczą jest zgłaszanie takich właśnie sygnałów myśli samobójczych. Czyli też to jest podkreślane na tych warsztatach. I ważną rzeczą jest też to na takich warsztatach, że każdy młody człowiek ma możliwość wypowiedzenia się. W grupie jest 12 osób, żeby psycholog też prowadzący wiedział o tym, że to do nich trafia, prawda? Bo na takim wykładzie, jak my mieliśmy, to nie zawsze wiemy. Niektórzy mogą sobie go po prostu przespać. A tutaj mają szansę zareagować, powiedzieć coś od siebie i jakby zaistnieć też. A to jest dla młodych ludzi też bardzo ważne, żeby oni zgłaszali swoje problemy, żeby o nich mówili, rozmawiali.
Tutaj głos do naszych słuchaczy, chociaż nie mamy już czasu. Za chwilę nasza audycja się kończy, ale gdybyście Państwo widzieli potrzebę zorganizowania takich warsztatów gdzieś u Was, tutaj się zwracam także do nie tylko do samych szkół. Można to robić także w jakichś takich środowiskach młodzieżowych. Są różne organizacje, jest harcerstwo, są rozmaite szkolenia przy okazji różnych też stowarzyszeń młodzieżowych. Chętnie wejdziemy tutaj we współpracę. Sami Państwo widzicie, że idea jest naprawdę niezwykle wartościowa. Z tym, że należy tutaj powiedzieć o jeszcze bardzo prozaicznej rzeczy. Trochę się krępuje o tym powiedzieć, ale trzeba być realistą i też o tym mówić, że Stowarzyszenie Młodzieży, KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to są wolontariusze, to są studenci, to jest młodzież szkół średnich, więc wiadomo, że nie ma żadnych środków. To całą ideę, którą żeśmy rozpoczęli, tak naprawdę robimy z dobrego serca i widząc potrzebę służby człowiekowi. To jak to chrześcijanie mają za swoją motywację. Przede wszystkim robimy to dla Boga, robimy to dla drugiego człowieka. Więc jeżeli Państwo widzieliby jakiś pomysł na także wspomożenie takiej akcji, to prosimy o kontakt, czy to z biurem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, czy bezpośrednio także z Radiem Katolickim, które wzięło patronat nad naszą akcją. I to trzeba też wyraźnie powiedzieć, podkreślić i serdecznie podziękować na ręce dyrektora, księdza Sławka. Nie tylko, że wzięli nas pod parasol, to jeszcze dodali tutaj pewnego takiego prestiżu, no bo radio dodaje prestiżu wszelkim akcjom. Wiadomo, to jeszcze w dodatku sfinansowali nam roll-upy, a dzisiaj to jest takie ważne, żeby mieć jakiś znak, żeby być widocznym. Więc tutaj radio już serdecznie dziękujemy. A wszystkim dobrym ludziom, którzy by zechcieli jakoś nas wesprzeć, także modlitewnie, no to dajemy pole do popisu, że tak powiem. Tutaj, ponieważ nasza audycja dobiega końca, a temat, myślę, będzie powracał, bo będziemy tu się pojawiać, jako ta nasza tratwa będzie czasem wpływać tutaj do studia, więc na koniec, tak do pań, taki krótki, szybki poradnik. Jest sytuacja, otrzymuję sygnał, że ktoś ma myśli samobójcze. Wprost dzwoni do mnie samobójca. Ja kiedyś miałem taką sytuację w życiu. Ktoś do mnie zadzwonił i przyznam się, że spanikowałem. Nie wiedziałem, jak się zachować, mając świadomość, że może w tej chwili jestem ostatnią osobą, która może mu pomóc. Do nikogo więcej nie zadzwoni. I nie wiedziałem. Wtedy to rzeczywiście za chwilę był telefon do psychologa i parę podstawowych rad. Jak się zachować w takiej sytuacji? Gdzie szukać potem pomocy? W ogóle, chcąc się jeszcze wyedukować, czy są takie miejsca, gdzie się można udać, może jakieś publikacje, poza oczywiście KSM-owskim programem Tratwa.
Znaczy, jak dzwoni, to już jest bardzo dobrze, bo na zasadzie takiej, że on nie chce popełnić tego samobójstwa i tak też ci się wydaje, Agnieszko, że nie chce popełnić tego samobójstwa i po prostu dzwoni po to, żeby ksiądz go przekonał, żeby tego nie zrobił. To jest, czyli na zasadzie takiej...
Dacie sobie znać.
Właśnie, dacie sobie znać, czyli trzeba po prostu wyrazić to zainteresowanie. To znaczy,
lekceważyć raczej nie można,
właśnie,
prawda?
Właśnie, to na pewno
bo też zdarzają się przypadki takich osób, które tylko chcą się wygadać, albo tylko zwrócić na siebie uwagę. Oni są takimi mitomanami, oni wcale samobójstwa nie popełnią. Nieraz jest taka pokusa, że ktoś robi to specjalnie, że to nie jest autentyczne. To żadnego przypadku lekceważyć nie można.
Nie można, bo to może być tak, że właśnie 10 razy zadzwoni, a za 11 popełni to samobójstwo. To znaczy, wystarczy właśnie rozmawiać. Można się też odnosić do jakichś tam konkretów, prawda, wtedy w tej rozmowie, na zasadzie takiej, żeby pokazać, słuchaj, jest tak, tak, tak i tak, jakby starać się sprowadzać do pionu, ale na pewno rozmawiać. Ja jestem przede wszystkim za zgłaszaniem się do specjalistów, jeżeli są jakiekolwiek sygnały, bo nie rozwiążemy tej sprawy nigdy sami. Dużo osób właśnie doprowadza do samobójstwa osoby w ten sposób, że myśli sobie, ja mu pomogę, prawda? Ja tu będę sobie takim domorosłym psychologiem i mu pomogę. Nie, to trzeba zgłaszać się do specjalistów. Są poradnie psychologiczne. Są też ośrodki, bo to, tak jak mówiłam, często wiąże się też z narkotykami, ze środkami odurzającymi, leczące uzależnienia. W Siedcach mamy tą poradnię Kofeda, Powrót z U. To są, no po prostu zgłaszać się do pedagogów szkolnych czasami, bo to jest osoba, która jest najbliżej, ale po prostu do tego pedagoga pójść, czy do wychowawcy, do osoby dorosłej.
Tak, ale jeszcze tak może uwaga do młodych ludzi, gdzie na przykład jeżeli widzisz, że koleżanka czy kolega mówi coś na swój temat i to cię może niepokoić, często jest tak, że ta osoba sama nie pójdzie, nie powie, możesz tak samo i ty iść i powiedzieć o tym pedagogowi, psychologowi czy innym nauczycielowi i wtedy jako niby anonimowa osoba, wtedy nauczyciel, osoba dorosła może go zainterweniować dalej.
No dokładnie. Samemu się nie pomoże i to jest też często tak, że później się chodzi z taką myślą, że się chciało pomóc, a się tylko zaszkodziło. Także no tutaj trzeba uważać na siebie też w tym wszystkim.
Temat ciekawy, ważny, no ale to nie jest do przedyskutowania w czasie jednej audycji, tym bardziej, że w tym czasie Wielkiego Postu skróconej, jak Państwo pewnie zauważyliście, chcę przypomnieć, że naszą audycję można jeszcze raz odsłuchać w Archiwum Dźwięków Katolickiego Radia Podlasie www.archiwum.radiopodlasie.pl. Oczywiście audycja czarno na białym. Gościliśmy dzisiaj w studiu dwie panie, panią Joannę Nowak, psycholog, panią Agnieszkę Strzeżysz, pedagog. Mówiliśmy dzisiaj o akcji Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przeciwdziałającej próbom samobójczym wśród młodzieży, takiej akcji ewangelizacyjno-edukacyjnej Tratwa. Dziękujemy za głosy, dziękujemy za uwagę, za obecność. Wszystkim życzymy głębokich przeżyć w Wielkim Tygodniu i tego zapatrzenia się na krzyż, pamiętając, że lekarstwem na wszelkie bóle duszy i jedyną drogą zabezpieczenia się przed nim jest krzyż Jezusa Chrystusa i moc z Niego płynąca. To tak, żebyśmy jako chrześcijanie o tym nie zapomnieli. Wszystkim raz jeszcze dobrej nocy. Paniom dziękuję za obecność.
Dziękujemy.
Za wsparcie i za te potrzebne i dobre słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czarno na białym.